Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek apeluje o piękne kościoły. Mają być one oazami piękna i pokoju, zwłaszcza na peryferiach. Pan Bóg jest sędzią, ale zrobi wszystko, by nas zbawić, mówił papież na porannej Eucharystii. Stolica Apostolska jest zaniepokojona sytuacją we Włoszech. Wierzy jednak, że Włosi poradzą sobie z tym nowym wyzwaniem, powiedział watykański sekretarz stanu. Witam 6 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dbajcie o piękno, bo ono uleczy tak wiele ran, które znaczą serce i duszę człowieka naszych czasów, napisał Franciszek w przesłaniu na publiczne posiedzenie papieskich akademii. W sposób szczególny zwrócił uwagę na potrzebę zadbania o piękno budynków sakralnych, poczynając od nowych kościołów parafialnych, a zwłaszcza tych, które znajdują się na szeroko rozumianych peryferiach. Przy pełnym zachowaniu swej prostoty i tego, co jest w nich istotne, kościoły mają być oazami piękna, pokoju, gościnności, pomagając w spotkaniu z Bogiem i w nawiązywaniu wspólnoty między wiernymi. W ten sposób staną się również punktem odniesienia dla wszystkich mieszkańców, stwierdził Franciszek. Ojciec Święty odniósł się w swych rozważaniach do głównego tematu posiedzenia, jakim jest przekształcanie architektury miast poprzez wprowadzanie do nich choćby niewielkich elementów piękna. Dotyczy to zwłaszcza tych dzielnic, które pod tym względem są najbardziej zubożone. Franciszek zacytował tu słynne zdanie włoskiego pisarza Italo Calvino, który twierdził, że miasta, podobnie jak i sny, są zbudowane z pragnień i lęków. Prawdopodobnie w naszych czasach, dodał papież, wiele miast z ich przygnębiającymi dzielnicami więcej miejsca daje lękom niż pragnieniom i najpiękniejszym snom ludzi, zwłaszcza młodych. W tym kontekście Franciszek podkreślił, że troska o osoby wyraża się również w trosce o ich otoczenie. Pan przychodzi jako sędzia, ale sędzia, który pociesza, jest pełen czułości i robi wszystko, aby nas zbawić, powiedział papież na porannej Eucharystii w kaplicy domu świętej Marty.
Kto nie zna czułości Pana, nie zna nauki chrześcijańskiej. Kto nie pozwala, aby Pan go przytulił, jest stracony. To jest dobra nowina, to jest prawdziwa radość, której dziś pragniemy. Niech Pan da nam tę łaskę, byśmy czekali na Boże Narodzenie z naszymi ranami, naszymi grzechami, szczerze wyznanymi, by oczekiwać na moc tego Boga, który przychodzi nas pocieszyć, który przychodzi z mocą i czułością zrodzoną z Jego tak dobrego serca, który oddał za nas swoje życie.
Stolica Apostolska z niepokojem śledzi ostatnie wydarzenia we Włoszech, jest jednak przekonana, że kraj ten dysponuje zasobami ludzkimi, duchowymi i kulturowymi, by stawić czoło tej nowej fazie i znaleźć wyjście z sytuacji, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Pietro Parolin. Poproszony o komentarz do wyników niedzielnego referendum i dymisji premiera Renziego. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że w tej nowej sytuacji wszyscy muszą się wykazać wielkim poczuciem odpowiedzialności i dążyć do jedności pomimo różnic. Zaznaczył również, że politycy powinni być bardziej wrażliwi na potrzeby obywateli. Zapytany, w jakich sprawach politycy nie zareagowali w sposób wystarczający na oczekiwania społeczne, kardynał Parolin powiedział. Tych pilnych spraw jest dużo, znamy je dobrze. Jest to przede wszystkim bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych. Potem problemy rodzin. Trzeba wzmocnić rodzinę. Dla nas jest to kwestia zasadnicza, bo jest to fundament społeczeństwa. Jest też problem migracji. Rząd, jak sądzę, starał się zrobić tyle, ile się dało. Temu się nie da zaprzeczyć. Potrzebna jest jednak wizja o wiele szersza. Mam tu na myśli integrację. Nad tym trzeba jeszcze popracować, bo nie wystarczą tylko środki doraźne. Potrzebna jest wizja dalekowzroczna, by rozwiązać w sposób pozytywny i konstruktywny tę sprawę, która stała się stałym elementem codziennego życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
6 grudnia wita Państwa Krzysztof Gronk. Dziś nadamy audycję rzeszowskiego Radia Via pod tytułem O historii świętego Mikołaja i tradycji obdarowywania się. Gościem Artura Sołka jest ksiądz Tomasz Nowak, rzecznik prasowy diecezji rzeszowskiej.
Czy historyczna postać świętego Mikołaja bardzo odbiega od tego świętego, którego zna ksiądz z dzieciństwa, jako ekspert od biskupa z Miry?
Może nie tyle ekspert, co miłośnik świętego Mikołaja, to będzie lepsze określenie. Myślę, że chyba każdy w sumie jest miłośnikiem tej postaci, bo każdy otrzymuje, lubi otrzymywać prezenty.
No właśnie.
Tak, gdy chodzi o moje dzieciństwo, to pamiętam i dziadka Mroza, taki dziadek przychodził do zakładu pracy mojego taty i co roku tam były organizowane Mikołajki. Natomiast uczestniczyłem też w takich Mikołajkach organizowanych w kościele i tam... Niestety, znaczy pojawiał się inny Mikołaj, stąd mówię niestety, bo miałem dylemat, jak rzeczywiście taki Mikołaj wygląda naprawdę. Ale nie trzeba odwoływać się do dzieciństwa, aby poczuć się zdezorientowanym, bo i dzisiaj, prawda, spotykamy różnych Mikołajów w sklepach, reklamach, na ulicach. Te postaci nie bardzo przypominają biskupa właśnie z IV wieku. Trzeba też przyznać, że święty Mikołaj przegrywa, myślę tutaj o tym świętym biskupie, z baśniowym przebierańcem, jakiego znamy z Laponii. Mało kto pamięta, że to był biskup. Dzieci pytane o Mikołaja odpowiedzą najczęściej pewnie o ubranym w czerwony strój krasnalu, który mieszka w Laponii, opowiedzą o reniferach, a tymczasem ojczyzną świętego Mikołaja była bardzo ciepła, gorąca Turcja, a nie chłodna, zimna Laponia.
No właśnie, jaka jest historia tego prawdziwego Mikołaja, czyli biskupa z Miry, o którym wspomnieliśmy?
To egzotyczne miejsce, bo Turcja, tak jak mówiłem, i też bardzo odległe czasy, III i IV wiek. Należy zatem pamiętać, że pewne wiadomości tutaj mieszają się z licznymi legendami. Z drugiej strony wiadomości o świętym Mikołaju nie pochodzą z średniowiecza, z wieku XIII, z późnego średniowiecza, ale z początku tego okresu, już z VI wieku, zatem możemy tym wiadomościom zaufać. Według przekazów wiemy, że Mikołaj urodził się w Licji, na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej, w mieście Patara, około 270 roku, zatem końcówka III wieku, to obecnie tereny tureckie. Wiemy też, że rodzice byli chrześcijanami i że był jedynakiem. Wcześniej zmarli, a Mikołaj, który odziedziczył po nich spory majątek, okazał się bardzo i odpowiedzialnym, i wrażliwym mężczyzną. Z czasów, zanim został wybrany biskupem, pochodzi legenda o pomocy trzem pannom. I pewnie taki rozgłos i te jego działania takie związane z pomocą sprawiły, że został wybrany, poproszony o zostanie biskupem. Mianowicie taka sytuacja, kiedy w niedalekiej od Patary Mirze zmarł biskup, wierni udali się do Mikołaja, prosząc, aby został biskupem ich miasta. Zgodził się. Jako biskup też wiemy, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w 313 roku. Wiemy też, że uczestniczył w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, na którym zostały potępione błędy Ariusza. Zatem sporo dat, prawda, w tym życiorysie. Nie jest on bardzo ogólny i znamy też dokładnie datę śmierci świętego Mikołaja. Zmarł 6 grudnia, z rokiem już jest trudniej. Dożył prawdopodobnie 70 lat i został pochowany w Mirze.
No właśnie, ale to nie miejscowość Mira, ale miejscowość Bari. Dzisiaj szczyci się z grobu świętego Mikołaja.
Tak, to bardzo ciekawa historia. Tym bardziej, że słyszałem, nie wiem kiedy, czy w tym roku, czy wcześniej, pewien turecki minister kultury zabiegał o zwrot relikwii świętego Mikołaja i umieszczenie ich w muzeum w tureckim Damre. Damre to obecna nazwa Miry. Podstawą roszczeń jest poniekąd kradzież tych relikwii przez marynarzy z Bari. Tutaj też jest znana dokładnie data, 9 maja 1087 roku w XI wieku, kiedy marynarze przebywali w Mirze. Kult świętego Mikołaja był już rozwinięty. Naprawdę to jedna z bardziej znanych postaci. W XI wieku na tych terenach byli też muzułmanie. I właśnie pod pretekstem uchronienia relikwii świętego Mikołaja marynarze, mimo oporu mnichów, zabrali te relikwie ze sobą do Włoch, do Bari. I ciekawe, że dzień 9 maja, rocznica przywiezienia, w zasadzie zabrania tych relikwii, jest w Bari dniem wielkiego świętowania. Największe obchody odbywają się na pełnym morzu. Czasami można zobaczyć taką migawkę nawet w wiadomościach telewizyjnych. Już w przeddzień tego święta wypływa z portu statek z ogromną figurą biskupa świętego Mikołaja. Towarzyszą mu wierni w procesji, także w łodziach, stateczkach, kutrach pięknie zdobionych. I to 9 maja, a nie 6 grudnia, jest dla mieszkańców Bari dniem świątecznym. Natomiast, co ciekawe, dla nas 6 grudnia, kiedy my świętujemy, oni pokutują.
Rzeczywiście, z relikwiami świętego Mikołaja związany jest cud tak zwanej manny świętego Mikołaja.
Nazwa może być troszeczkę myląca, ale tak się przyjęło, że tam akurat manną nazywany jest olej. Olej, który wydobywa się z kości świętego, to też przedziwna historia, bo minęło od śmierci Mikołaja 1700 lat. Tutaj czytałem kiedyś wywiad z arcybiskupem z Bari. Ten arcybiskup gościł w 2013 roku w Polsce. Dokładnie przywiózł do Bolesławca na Dolnym Śląsku relikwie świętego Mikołaja. Niektórzy pytali, no co to za relikwie, skąd biskup ma te relikwie? Wyjaśniał w wywiadzie, że chodzi o olej, który wydziela się z kości świętego Mikołaja. Te kości znajdują się w krypcie umieszczonej pod ołtarzem. Nie ma tam żadnego kontaktu z otoczeniem. Nie ma zatem żadnego innego źródła, z którego mógłby pochodzić ten olej. Przeprowadzano już liczne badania medyczne i naukowcy stwierdzili, że ten płyn może pochodzić tylko z kości, które się tam znajdują. Po tylu wiekach, co jest cudowne, każdego roku powtarza się właśnie to wydarzenie, ten cud. I ten płyn jest obecnie najczęściej rozcieńczany w wodzie i przekazywany jako relikwie. Takie właśnie relikwie trafiły do Bolesławca.
Czy święty Mikołaj jest patronem jakichś grup i zawodów, czy tylko będzie zawsze nam się kojarzył z prezentami, z okresem świąt Bożego Narodzenia?
Dawno temu żył, zatem na tak długiej przestrzeni zaufało mu naprawdę bardzo wiele grup i narodowych, i zawodowych. Ma to związek z życiem Mikołaja, z jego biografią. Pomagał choćby wspomnianym pannom, pomagał marynarzom, rybakom, jest patronem Grecji, Miry, to zrozumiałe chyba, ale też patronem Rusi, Berlina, Moskwy, Nowogrodu. A gdy chodzi o zawody, którym patronuje, to naprawdę długa lista. Jest patronem bednarzy, cukierników, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, dzieci, panien, żeglarzy, więźniów. Chyba prawie każdy może widzieć w Mikołaju swojego patrona, to naprawdę imponująca grupa.
Ja tylko dodam jeszcze jeden fakt świadczący o dużej popularności świętego Mikołaja choćby w Polsce. W naszym kraju pod jego wezwaniem znajduje się 327 kościołów, w tym 3 katedry w Elblągu, Kaliszu i Bielsku Białej. Najokazalsze kościoły świętego Mikołaja znajdują się w Gdańsku i Elblągu. Natomiast największe polskie sanktuarium ku czci tego świętego mieści się w Pierścu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. Także tych kościołów pod wezwaniem tego świętego, którego wspominamy szczególnie 6 grudnia, jest bardzo dużo. Przejdźmy teraz trochę do innego tematu związanego z Mikołajem. Czy jego wizerunek w przekazach i obrazach religijnych jest taki sam, jaki znamy aktualnie?
W przypadku świętych ogólnie mówimy o ikonografii, czyli o takim sposobie przedstawiania świętych. I tutaj Mikołaj, można powiedzieć, nie jest jakoś oryginalny. Można go pomylić z innym świętym, bo bardzo wielu świętych to właśnie biskupi. Jest przedstawiany właśnie w stroju biskupa. Zarówno bywa przedstawiany w stroju biskupa łacińskiego, jak i greckiego, bo trzeba podkreślić, że jest bardzo popularnym świętym i na zachodzie, i na wschodzie, w kościele prawosławnym i katolickim. Jak każdy święty ma też swoje atrybuty, czyli takie charakterystyczne przedmioty. Czasami atrybutem jest jakaś postać, która towarzyszy świętemu. Akurat atrybutem świętego Mikołaja jest anioł, często anioł z mitrą, bywa chleb, bywa troje dzieci, 3 jabłka, 3 złote kule. To nawiązanie właśnie do legendy, kiedy podarował biednym pannom posag. Bywa też pastorał, księga, kotwicach, sakiewka z pieniędzmi albo okręt. To nawiązanie głównie do tej jego dobroczynności. I znów tutaj mamy właśnie w przypadku tych atrybutów nawiązanie do bardzo, bardzo licznych legend.
Wizerunek świętego Mikołaja w przekazach i obrazach religijnych to jedno, a ten wizerunek w kulturze masowej, która nas tak otacza i w związku ze zbliżającymi się świętami, tych wizerunków tego współczesnego Mikołaja będzie coraz więcej.
Można powiedzieć, że gdziekolwiek się obejrzymy teraz w grudniowym czasie, to stamtąd wyjdzie postać świętego Mikołaja. Jest oczywiście w reklamie, pojawia się w galeriach handlowych, ale też jest w filmie, w bardzo wielu filmach. Nie wszystkie są to filmy familijne, tak sobie wyobrażamy, że to na ogół takie łagodne filmy. Są też horrory ze świętym Mikołajem, na przykład Świąteczne zło, gdzie pracownik fabryki zabawek wigilijną noc przebiera się za świętego Mikołaja i owszem, roznosi dobrym dzieciom prezenty, natomiast niegrzecznych czeka bardzo surowa kara i tutaj mamy do czynienia z tym elementem horroru. Ale generalnie to taki pan trochę już starszy, z lekką nadwagą, z siwą brodą. Na ogół się uśmiecha, czy wręcz się śmieje. Garną się do niego dzieci. I co ciekawe, znany jest na całym świecie. Podbił także kraje azjatyckie. Tutaj niektórzy mówią, że udało mu się nawet przedrzeć do Chin, które długo broniły się przed tą komercją i przed tą postacią świętego Mikołaja. Ale właśnie pojawia się tam jako krasnal. Jako biskup, podejrzewam, nie miałby już takiej siły przebicia.
Czy powinno nas dziwić, że postać Mikołaja jest skomercjalizowana dzisiaj? Moim zdaniem to naturalny proces, że ta sfera sakrum i profanum bardzo często się miesza i taka postać no, świetnie się wkomponowuje w taki czas świąt Bożego Narodzenia, który jest bardzo często skomercjalizowany.
Tak, można powiedzieć rzeczywiście, że komercjalizacja to coś naturalnego, ale odróżniłbym komercjalizację od pewnego rodzaju zawłaszczenia. Bo rzeczywiście trudno zatrzymać rynek, prawda? On tutaj dąży do swoich celów. Natomiast większym problemem wydaje mi się pewne zniekształcenie historii, bo przyzna pan, że sprawa wyglądałaby trochę inaczej, gdyby czy w reklamie, czy w filmie pojawił się biskup z pastorałem, a nie krasnal. Gdyby to biskup chodził po galeriach handlowych z torbą pełną prezentów, tymczasem wyrośnięty krasnal nie ma nic wspólnego ze świętym biskupem. Sam też, to jest ciekawe, jest bardziej wytworem reklamy, a nie postacią zaczepioną w jakiejś kulturze, chociaż najczęściej przywołuje się takie zwyczaje holenderskie związane z postacią tego Mikołaja w formie krasnala. I to jest chyba ten podstawowy zarzut dotyczący komercjalizacji, że w dużej mierze nie mamy postaci, którą nawet zawłaszczyła reklama, ale ta reklama wymyśliła tego Mikołaja.
Stworzyła nowego.
Tak jest, stąd my się tak oburzamy na niego. Tutaj warto przypomnieć, że obecny wizerunek Mikołaja, czyli właśnie ten czerwony płaszcz, czerwona czapka, został opracowany na początku XX wieku, całkiem niedawno, na zlecenie koncernu, który produkuje pewien napój. Zatem mamy postać po prostu z reklamy.
Co zatem zrobić, jak ta postać z reklamy, ten Mikołaj Krasnal, przyniesie nam dzisiaj prezent? Odmówić mu?
Zdecydowanie nie, pięknie się pokłonić, przyjąć prezent i bardzo, bardzo podziękować. Ale jak sami się przebieramy dla dzieci, dla kogoś znajomego, to już warto zadbać o strój, który przypomina strój biskupa.
Z księdzem Tomaszem Nowakiem, rzecznikiem prasowym diecezji rzeszowskiej, rozmawiał Artur Sołek z rzeszowskiego Radia Via. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.